Proszę Cię też o naszego brata Darka, Panie, abyś go pobłogosławił, poprowadził i pokierował jego duszą, duchem i ciałem, Panie, aby był dziś Twym narzędziem, Panie, aby to słowo, które będzie wypowiadał, było słowem od Ciebie do Twego ludu, Panie, do wszystkich, Panie, którzy będą słuchać, aby serca nasze były otwarte na Twoje słowo. Tak bardzo Cię prosimy, Boże, w imieniu Jezusa. Amen.
Chwała Panu Bogu. Witam wszystkich zgromadzonych tu na tej sali, ale również przed środkami masowego przekazu. Poruszony już jestem tym, co już dzisiaj słyszeliśmy poprzez słowo, które wypowiadał brat Piotr, przez które pieśni, które śpiewaliśmy. Tak naprawdę wszystko to już zostało powiedziane, czym ja też chcę się dzielić. Ale tak Duch Święty przygotowuje też nas do tego, abyśmy wejrzeli też w siebie, abyśmy popatrzyli, czy to, co śpiewamy, tak naprawdę my to wyznajemy, czy z radością śpiewamy to, ten tekst, który jest wyświetlany, ale nie bierzemy sobie tego do serca i tak naprawdę tym nie żyjemy. 2 tygodnie temu nasz brat Mateusz dzielił się słowem z wersetu: i ukorzy się mój lud, który nazwany jest moim imieniem. I ja już wcześniej wiedziałem, że będę miał usługiwać. Przygotowywałem się do usługi i mówiłem: brat Mateusz mnie wyprzedza. Wyprzedza mnie w tym, co też chcę powiedzieć, ale ja wiem, że każdy z nas, nawet gdybyśmy mówili na ten sam temat, powiemy zawsze jeszcze coś innego. Tydzień temu nasz brat Kazimierz mówił o miłości. Mówił o tym, że też najlepsze bębny, najlepsze talerze wykonywane są ręcznie, kiedy ten mistrz, który to wykonuje, on dokładnie wie, jak to ma brzmieć. A naszym mistrzem jest Pan Jezus. On jest tym garcarzem, a my jesteśmy tą gliną, która jest klejona, którą On wyrabia, którą On tworzy i który chce z nas stworzyć ten doskonałe naczynie w Jego rękach. Brat Piotr wspomniał dzisiaj takie dobitne słowa, które mnie przeszyły też. Kiedy w końcu się nawrócisz? Jesteśmy tu. Nazywamy się Zgromadzeniem Bożym, a Duch Święty mówi: kiedy w końcu się nawrócisz? Dzisiejszą usługę chcę zatytułować: abyś był przejęty czcią dla Pana. I otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 16 rozdział. I chcę przeczytać od 24 wersetu do 27. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. I ten pierwsze zdanie w tym przeczytanym tekście, jakie Pan Jezus powiedział. Kiedy tak mieliśmy grupę w piątek, siostra tak ładnie powiedziała, że to pierwsze zdanie jest implikacją. Siostra jest nauczycielem, także zaskoczyła mnie, ale mamy możliwość sprawdzić, co to jest implikacja. Sprawdziłem sobie potem, chociaż już siostra na początku wytłumaczyła. I jest to forma zdania, która każda część następnego zdania wynika z pierwszej. Nie może być, musi zgadzać się z tą pierwszą częścią. Dobrze powiedziałem? Spróbowałem tak to wytłumaczyć, możecie sobie sprawdzić. Ale Pan Jezus mówi, jeśli kto chce pójść za mną. Czy czytamy tutaj, że musisz pójść za Panem Jezusem? Że jesteśmy zmuszeni do tego? Czy zmuszamy nasze dzieci, aby szły za Panem Jezusem? Czy zachęcamy je do tego, bo tak mówi nas Pan? Jeśli chcesz pójść za Panem Jezusem, musi to być twój dobrowolny, świadomy i odpowiedzialny wybór. Dlaczego? Bo następne części tej wypowiedzi Pana Jezusa na to nam wskazują. Jeśli chcesz, jeśli nie chcesz, nie musisz. Ale jeśli chcesz, chcesz być moim uczniem, a śpiewamy z radością pewne pieśni, możemy obserwować, jak śpiewamy, jak się radujemy, jak klaszczemy. Chcę poznać Twoją wolę, Panie, i klaskaliśmy po tej pieśni. A jaka jest wola naszego Pana Jezusa? Jeśli chcesz pójść za mną, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Muszę się zaprzeć samego siebie. Czy następuje zmiana w moim życiu? Ile rzeczy jeszcze, słyszeliśmy, jak brat się modlił, ile rzeczy jeszcze jest po tylu latach, które są nieuregulowane, z którymi jeszcze mamy problem. Musimy się zapierać każdego dnia siebie. To już nie ja. Nie ja mam decydować o tym, jak ma wyglądać mój dzień. To nie ja mam decydować, czy będę podążać za Panem, czy nie, bo dobrowolnie to zdecydowałem się pójść za Jezusem. Zdecydowałem się pójść za Jezusem. Ostatnia pieśń, którą śpiewaliśmy, gdy Pan włoży nam tą zwycięską białą szatę. Czy jesteśmy pewni, że ta szata zostanie nam włożona? Czy mam tego świadomość, co muszę zrobić, aby codziennie mieć tą pewność? Aby jeżeli ktoś się mnie zapyta, czy jesteś pewny swojego zbawienia, aby nie było myśli, że mam coś nieuregulowane, że jest coś, co mnie oddziela cały czas od Boga, że cały czas jest rzecz, którą mu nie wyznałem, którą ukrywam. Muszę zaprzeć się samego siebie. Nie może być inaczej. Jeżeli Pan Jezus ma rządzić w moim życiu, to już nie ja. Nie ja, ale Pan Jezus. Pan Jezus. Chcę poznawać Twoją wolę. Śpiewaliśmy. Chcę poznać Twoją wolę. I weźmie krzyż swój. Krzyż, który kojarzy nam się ze śmiercią. Krzyż, który kojarzy nam się ze zwycięstwem naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, który poniósł wszystkie nasze grzechy i zwyciężył. I my mamy też te rzeczy, które cały czas w naszym życiu są, z którymi mamy problemy. Krzyż nie jest przyjemny, ale my musimy te nasze problemy zanieść pod krzyż Pana Jezusa, bo tam jest zwycięstwo. My musimy uśmiercić te rzeczy, które jeszcze nas oddzielają od naszego Pana. Jeżeli mam problem z wybuchem złości, a już ileś lat chodzę z Panem, to coś jest nie tak. Jeżeli mam problem, żeby czytać Słowo Boże, to coś jest nie tak. Jeżeli mam problem, aby być na społeczności, jeśli mogę, a nie jestem na społeczności, to coś jest nie tak. A ja się muszę zaprzeć samego siebie. Chciałbym pospać, ale trzeba wstać. Jeżeli chcę się nakarmić Słowem, muszę wstać wcześniej, żeby mieć czas. Z czym mam problemy? Czy jestem wolny od zniewoleń, które dają mi w cudzysłowie jakąś przyjemność, odstresowanie? Przecież ja muszę coś mieć z tego życia, jak to niektórzy ludzie mówią. Ja coś muszę mieć, przecież nie mogę cały czas Panu Bogu służyć. Ale czy to daje mi pokój? Czy to daje mi radość? Czy to nie oskarża mnie, że zmarnowałem czas, który mógłbym spędzić na budowaniu relacji, na poznawaniu woli, a może będzie to czas, kiedy będę mógł komuś powiedzieć dobrą nowinę. Ale ja wolę go spędzić przed ekranem, przed monitorem, bo coś muszę mieć od życia. Bo muszę obejrzeć mecz, bo muszę zadbać o mój nowy samochód, bo coś mi się należy od życia. A Pan Jezus mówi, jeśli chcesz, pójść za mną. Jeśli chcesz, musisz zaprzeć się samego siebie. Inaczej nie będziesz mógł iść za mną. Musisz wziąć swój krzyż i wtedy idź za mną. I wtedy idź za mną. Kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. Jeżeli będziemy pielęgnować te nasze rzeczy, to, co mi się należy od życia, czy możemy śmiało powiedzieć, że wykonujemy te pierwsze zdanie? Bo mi się należy? Gdybyś chciał zachować życie swoje, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Pan Jezus mówi, utrać swoje życie dla mnie. Czy to znaczy, że nagle będziemy może dla tego świata bezwartościowi? Może. Gdyby się mnie ktoś spytał, ile zdobyłem levelów, młodzi ludzie wiedzą, co to są levele, powiedziałbym ani jednego. Nic nie osiągnąłem w tym temacie. Nic nie osiągnąłem w żadnej grze. Jestem wdzięczny Panu Bogu, że od początku nigdy nie miałem z tym problemów i mam nadzieję, że nigdy nie będę miał z tym problemów. Nie gram, nie ciągnie mnie do tego, ale dla niektórych ludzi nie osiągnąłem nic. Ale czy w oczach Pana Jezusa ma to znaczenie? Nie ma. Chcę odnaleźć życie w Jezusie Chrystusie, bo tylko to zapewnia nam zwycięstwo. W Jezusie Chrystusie, będąc, mogę powiedzieć, w tym roku 31 lat będziemy małżeństwem. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dzięki Jezusowi Chrystusowi nasze dzieci przyszły do poznania Pana. Co one będą robić ze swoim życiem? To już nie zależy, to nie jest zależne od nas. My mogliśmy im wskazywać. My mogliśmy im mówić. Mogliśmy się za nich modlić, mogliśmy się za nich pościć, ale decyzja pójścia za Panem Jezusem była ich osobistą decyzją. Nie wymuszoną, nie nakazem, nie zastraszeniem. Same zdecydowały. Czyli jeżeli chcemy znaczyć coś dla świata, poniesiemy szkodę. Jeżeli chcemy znaczyć coś w świecie, poniesiemy szkodę. Ale jeżeli będziemy chcieli coś znaczyć dla Jezusa Chrystusa, to nie znaczy, że nagle nie będziemy mogli mieć dalej swoich stanowisk w pracy. Że musimy się wyzbyć wszystkiego. Ale na pierwszym miejscu ma być Jezus Chrystus. Na pierwszym miejscu mają być te wartości, o których Pan Jezus mówi. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Cóż to pomoże, jeżeli będziesz miał uznanie w tym świecie, a twoje życie duchowe będzie leżało w gruzach? Nie będziesz miał pewności, czy twoje imię dalej jest zapisane w Księdze Żywota. Nie będziesz miał radości z tego, że podjąłeś kiedyś decyzję, bo ta znajomość z Panem Jezusem kiedyś była, ale nie była pielęgnowana. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Co możesz dać? Co możesz dać za duszę swoją? W Psalmie 49 czytamy, że okup za duszę jest zbyt drogi. I nie można nic dać. Nie można nic dać za duszę swoją. W Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, w 38 wersecie Pan Jezus też wypowiada takie słowa. Podobne, bardzo podobne do tego z 24 wersetu 16 rozdziału. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Pan Jezus tutaj mówi takie słowa. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną. Czyli są ludzie, którzy uważają, że idą za Panem Jezusem. Są ludzie, którzy wyznają, że Pan Jezus jest ich Zbawicielem. Ale nie chcą ukrzyżować tego, co cały czas ich oddziela od... Nie chcą zostawić tego, co jest przyjemnością w ich życiu. Nie chcą zostawić tego, co sprawia im radość. To tylko moje. Ta cząstka jest moja. Panie Jezu, nie wtrącaj się, to jest moja cząstka, ale coś muszę mieć z tego życia. Jaki dajemy przykład? Jaki dajemy przykład naszym współmałżonkom, naszym dzieciom? Czy jesteśmy przykładem? Czy jako rodzic moje dzieci widzą, że zapieram się? Że walczę z tym, co gdzieś we mnie w starym życiu wiodło prym? Czy może już to dawno ukrzyżowałem i nie mam z tym problemów? Ale nie jesteśmy doskonali. Nikt z nas nie jest doskonały, bo doskonały jest tylko Jezus Chrystus i Pan Bóg i Duch Święty. Ale my każdego dnia toczymy walkę. W Psalmie 119, w 89 rozdziale, na 89 wersecie, psalmista mówi: Panie, słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Standardy Boże są niezmienne. Słowo Twoje trwa na wieki. To, co jest mi potrzebne, ten kodeks życia, przepisy, jakie muszę wykonywać, te, które mi zapewniają błogosławieństwo Boże, zapisany jest i jest niezmienny. Nie ma usprawiedliwienia dla mnie, że powiem, bo dzisiaj jest XXI wiek i czasy się zmieniły. Nie ma usprawiedliwienia dla mnie, że przecież świat idzie, cywilizacja cały czas idzie do przodu. Coraz częściej mówi się o sztucznej inteligencji, która pewne dziedziny życia zastąpi, ludzi zastąpi. Ale nic nie zastąpi standardów Słowa Bożego, które są niezmienne, niewzruszone. A w Jakubie, w pierwszym rozdziale 17 wersecie przeczytamy: wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. U Boga nie ma cienia zmienności, nie ma zmiany. To, co pisał psalmista, o tym samym też pisze właśnie Jakub. Słowo Boże będzie trwało na wieki, niezmienne i standardy są niezmienne. Więc jeśli zdecydowałem się pójść za Jezusem, to jeżeli jest coś, to muszę uregulować to. Jeżeli mam problem z zaparciem się siebie, to przyjdź do Jezusa i Go proś, aby Ci dopomógł. Jeżeli masz problem, aby zanieść tu pod Jego krzyż, to stwierdź, że to są śmiecie, które nie zapewnią Ci życia wiecznego. Bo nic nie damy za duszę swoją. Okup za naszą duszę jest zbyt wysoki. Nie ma takiej ceny. A Bóg nie przyjmuje darów. Bóg nie potrzebuje naszych pieniędzy. Bóg nie potrzebuje naszych majątków. On potrzebuje tylko i wyłącznie naszych czystych serc. To my mamy być świątynią Ducha Świętego. Bóg nie przyjmuje darów od człowieka. Nie potrzebuje tego. Wszystko dał. Izraela, naród, który wyszedł z Egiptu. Naród niewolniczy. A wyszedł bogaty. Usposobił Egipcjan, aby napożyczali im złota, srebra, wszystkich klejnotów, z czego zbudowali przybytek. Przecież czytamy, ile poszło na to kamieni, ile poszło na to złota, ile poszło na to srebra, ile szat. Skąd to mieli? Na pustyni wyhodowali? Znaleźli, wykopali? Wyposaża. Bóg wyposaża nas we wszystko. We wszystko nas wyposaża. W Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale Pan Jezus mówi do nas, 15 werset. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazywałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem was, wam. Przyjaciółmi jesteśmy już Jezusa Chrystusa, nie sługami. Możemy zwracać się do Niego. Poszukałem znaczenia słowa przyjaźń i definicja ze słownika języka polskiego. Przyjaźń, bliskie, serdeczne stosunki z kimś oparte na wzajemnej życzliwości, szczerości, zaufaniu, możliwości liczenia na kogoś w każdej sytuacji. Jaka jest moja postawa? Ja bym chciał, abym ja mógł liczyć na Pana Jezusa zawsze. Ja zawsze. Ale czy Pan Jezus może powiedzieć to o mnie, że zawsze może liczyć na mnie? Że zawsze będę gotowy, aby z Nim spędzać czas? Czy nawet kiedy jesteśmy w pracy, czy to nie jest czas, kiedy pracując mamy być świadectwem dla innych ludzi? Czy będąc w szpitalu, ja ostatnio byłem 3 tygodnie w szpitalu i chcę wam powiedzieć, dzięki Bogu każdego dnia wykorzystywałem czas, który mi dawał Pan Jezus, aby mówić ludziom o Jezusie Chrystusie. I to nie jest łatwe w szpitalu, kiedy się słyszy narzekania, kiedy się słyszy nieudolność, kiedy słyszy się, że to leczenie nie ma sensu, mówić im, że ponad tym wszystkim jest Jezus Chrystus. Każdego dnia modliłem się o to, aby rozmowa poszła w takim kierunku, żeby można było rzucić tą przynętę i zacząć rozmawiać o Jezusie Chrystusie. Ale czy jesteśmy gotowi na to? Bo może ktoś powiedziałby, to jest jakiś oszołom, jego nie słuchajcie. Ale w tym naszym szaleństwie wiemy, że to jest jedyna droga. Że Pan Jezus jest jedyną drogą, aby mieć możliwość wejścia do nieba. Aby ta biała szata została nam kiedyś założona. Musimy wytrwać. Pan Jezus nazwał nas przyjaciółmi. Ale pamiętamy Mojżesza, męża Bożego, który rozmawiał z Panem Bogiem twarzą w twarz, tak jak rozmawia się z przyjacielem. O tym możemy czytać w 2 Księdze Mojżeszowym, w 33 rozdziale, w 11 wersecie. Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak rozmawia się z przyjacielem. I z tego, co wiem, tylko O Mojżeszu tak jest napisane, że rozmawiał twarzą w twarz z Bogiem, jak rozmawia się z przyjacielem. Ale z tej historii Mojżesza możemy też pewne ostrzeżenie wziąć dla siebie. I chcę, abyśmy sobie otwarli 5 Księgę Mojżeszową, 3 rozdział. Trzeci rozdział i przeczytam od 23 wersetu. Zanosiłem wówczas do Pana błaganie. Panie Boże mój, zacząłeś ukazywać swemu słudze swoją wielkość i możną rękę swoją. Któryż Bóg na niebie i na ziemi dokonuje takich dzieł jak Twoje i tak potężnych czynów jak Twoje. Pozwól, proszę, niech i ja przejdę i zobaczę tę piękną ziemię, która leży za Jordanem, te piękne góry i Liban. Lecz Pan rozgniewał się na mnie z powodu was, nie wysłuchał mnie i rzekł do mnie: dosyć, nie mów już do mnie o tej sprawie. Wejdź na szczyt góry Pisga i skieruj swe oczy na zachód, na południe, na północ, na południe i na wschód, obejrzyj to własnymi oczyma, gdyż Jordanu tego nie przekroczysz. Lecz daj rozkaz Jozuemu, wzmocnij go i dodaj mu odwagi, gdy on przeprawi się na czele tego ludu i on im to da w posiadanie tę ziemię, którą ty zobaczysz. I wiemy, że pamiętamy tą historię o wodach Meriba, kiedy lud nie miał wody, przyszli do Mojżesza i narzekają, że nie mają wody i Mojżesz zwraca się do Boga. Co ma zrobić z tym ludem? Co on ma zrobić? Co uczynić? I wiemy, że to jest ten powód, kiedy Mojżesz nie wykonał tego, co Pan do niego powiedział. Mojżesz miał przemówić do skały i wypłynęłaby woda. Mojżesz wziął laskę i uderzył w skałę. I 12 werset 20 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej mówi: i rzekł Pan Mojżesza i do Arona: ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. Nie wprowadzicie tego zgromadzenia, bo nie zaufaliście mu. Mojżesz, który jest nazwany przyjacielem Boga. Mojżesz, który jest nazwany najpokorniejszym z ludzi, który przeszedł wychowanie, który był przygotowywany, aby zostać faraonem. Wyrzekł się tego. 40 lat był przygotowywany do służby, aby wyprowadzić naród izraelski z Egiptu. Przez 40 lat służy temu narodowi wielokrotnie, pada przed Panem i modli się za ten lud, bo Bóg powiedział, że zniszczy już ten naród, a z ciebie uczynię nowy, potężniejszy naród. Ale Mojżesz ma serce. On jest przygotowanym sługą do tego, aby prowadzić ten lud. Pomimo tych wszystkich przeciwności, pomimo tego, że lud jest krnąbny i twardego karku, i wiele razy przychodzą i wystawiają na próbę Pana Boga, Mojżesz za każdym razem woła do Pana: nie czyń tego. I rozmawia z Nim. I często właśnie czytamy, rozmawia z Bogiem jak z przyjacielem. Panie Boże, nie czyń tego. Co powiedzą te narody? gdy to usłyszą, po to wyprowadziłeś ich na pustynię, żeby teraz ich zniszczyć? I Mojżesz rozmawia z Bogiem. Kto z nas rozmawia z Bogiem, tak jak Mojżesz? Ale przychodzi ten moment, jak czytaliśmy w 5 Księdze Mojżeszowej, w tym 3 rozdziale, że Mojżesz prosi Pana Boga, aby mógł wejść, a jednak Bóg mówi nie. Nie wejdziesz. Nie usłuchał. Nie wysłuchał tej prośby. Czy stwierdzimy, że Bóg jest niesprawiedliwy? W 5 Księdze Mojżeszowej, w 34 rozdziale, od 1 do 5 wersetu czytamy wypełnienie tego, kiedy Mojżesz wchodzi na górę Nebo, na szczyt Pisga i tam zostaje zabrane. Ogląda ziemię, którą Bóg daje Izraelowi. Ogląda, daje mu wzrok, który widzi kilometry tej ziemi, którą Bóg przygotował dla Izraela. Ale on jej nie przekracza. Nie przekracza. Przyjaciel Boga, a jednak był taki moment, było takie wydarzenie w jego życiu. Nie zaufał Panu Bogu. Pan Bóg nie zmienił zdania. Wtedy mu powiedział, że nie wprowadzisz. I pomimo prośby, jaką Mojżesz zaniósł do Pana Boga, nie wysłuchał jej. Czytamy, że rozgniewał się na Mojżesza. Lecz Pan rozgniewał się na mnie z powodu was. Z powodu was. Z powodu tego ludu, który ponownie kusił Pana Boga. Nie wysłuchał mnie i rzekł do mnie: dosyć, nie mów już do mnie w tej sprawie. A przecież czytamy w Słowie Bożym, że Bóg jest łaskawy i miłosierny. Ale w tym jednym przypadku Bóg nie zmienił zdania. Mojżesz nie mógł wprowadzić. W liście do Rzymian w 8 rozdziale, w 14 wersecie czytamy: bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Dziećmi Bożymi jesteśmy. Ale tu znowu jest ta zależność, których Duch Boży prowadzi. Każdy z nas ma wejrzenie w siebie samego. Każdy z nas patrzy w lustro, widzi swoje oczy i może sobie zadać pytanie, czy prowadzi mnie Duch Boży? Czy mogę śmiało popatrzeć wtedy w swoje oczy, czy jestem pewny tego, że Duch Boży mnie prowadzi? Czy zapieram się każdego dnia siebie? Czy biorę krzyż swój codziennie? Bo Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś nie bierze tego krzyża, nie jest mnie godzien. Nie może podążać za mną. A uważają, że idą za Panem Jezusem. Ale jeżeli nie bierzesz tego swojego krzyża, Pan Jezus mówi, nie jesteś mnie godzien. W 16, 17 wersecie tego 8 rozdziału Tento duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Uwielbieni z Jezusem Chrystusem. Ta biała szata, ten moment, kiedy Pan Jezus założy nam tą białą, zwycięską szatę. Ale to, co nas wstrzymuje, to, co nie oddaliśmy pewnych spraw jeszcze Panu Jezusowi, to musimy to uczynić. Może to będzie bolało. Może to nie będzie przyjemne dla nas. Może stwierdzimy, że nagle nie będziemy wiedzieli, co mamy począć z sobą. Wielu z nas tutaj, którzy kiedyś palili, ja też kiedyś paliłem, nie wyobrażali sobie poranku, żeby nie wstać i pierwsze co zrobić? To sięgnąć po papierosa. Jak ja będę żył bez papierosa? Kiedy pije się kawę, do kawy trzeba mieć papierosa. Jak ja będę żył bez alkoholu? Przecież weekend to jest ten czas mój, dla mnie. Jak ja będę żył bez alkoholu? Przecież nie ma zabawy, kiedy nie ma procentów. Ludzie czasami mi zadają pytanie, gdzie spędzisz Sylwestra? A ja mówię, w zboże. No a co wy tam będziecie mieć? Zabawy tego? Ja mówię, no nie wiem, może będziemy mieć jakieś zabawy, będziemy mieć na pewno jedzenie, będziemy razem. A ilu was tam będzie? Nie wiem, 40, 50, 30. Tak dużo i bez alkoholu? Bez alkoholu. Można? W tym roku mieliśmy. Można. I wszyscy, którzy byli, chyba byli zadowoleni. I wiemy, że można. Można bez papierosa, można bez alkoholu. Można bez grania. Można bez oglądania. Można się wyzbyć tego wszystkiego i mieć radość i pokój. I mieć szczęśliwe małżeństwo, mieć dobre relacje z żoną, z dziećmi. Budować je, budować relacje między braćmi. Można. Dziećmi Bożymi jesteśmy. Boga Ojca Wszechmogącego mamy. Boga Ojca Wszechmogącego. Jeżeli przyjdę do Niego i Mu powiem o moich problemach, to On jest wszechmocny. Ale On też chce, abyś Ty uczynił ten pierwszy krok. To Ty musisz się zaprzeć. To Ty musisz chcieć. Boże, pomóż mi, bo mam z tym problem. Ale jeżeli tego nie uczynię, to Bóg też nie ingeruje. On nas nie zmusza, bo jeśli kto chce pójść za mną, nie zmusza i nie chce zmusić nikogo, bo On nie potrzebuje niewolników. Pan Jezus powiedział, już nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi. Chcę mieć relacje, chcę mieć zawsze pewność, że tak jak ja mam zaufanie do Jezusa Chrystusa, tak Jezus Chrystus będzie miał zaufanie do mnie. Ja nie będę deptał Jego świętej krwi. Nie będę antyświadectwem dla Niego. Choćbym miał ponieść szkodę, choćby mogli powiedzieć, że moje życie jest bezwartościowe. Może dla nich jest bezwartościowe. Ale my wiemy, jaki skarb mamy w niebie. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, 30 i 31 werset. I Bóg teraz mówi o swoim narodzie. O swoim narodzie. Tą historię o Mojżeszu to pamiętajmy jako ostrzeżenie. Że chociaż prosił Pana Boga, jednak nie wszedł. Nie zmienił zdania. Ale to, co mówi Bóg o swoim narodzie, to też jest to niezmienne. I Pan Jezus mówi, jeżeli oni wejdą do ziemi obiecanej i poddadzą się bałwochwalstwu i pójdą za innymi bogami, to Bóg się na nich rozgniewa. Nie ma nic, co by Bóg im nie przedstawił wcześniej. Powiedział im wszystko. Powiedział im, co mają zrobić. Powiedział im, dlaczego mają to zrobić. A jednak nie, nie, nie. Oni wiedzą lepiej, oni uczynili tak, jak chcieli. Ponoszą karę, bo, co Bóg mówi? Gdy znajdziesz się w niedoli i spotka cię to wszystko okresu dni, nawrócisz się do Pana, Boga swego i będziesz słuchał Jego głosu. Gdyż Pan, Twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym i nie opuści cię, ani cię nie zniszczy. I nie zapomni o przymierzu z ojcami Twoimi, które im zaprzysiągł. Oni pójdą do niewoli, ale jeżeli przyjdą i nawrócą się do Pana, to Bóg usłyszy ich głos, bo On jest wierny swojemu słowu. Bóg jest wierny swojemu słowu i nigdy go nie zmienia. Nie ma w Bogu cienia zmienności. W Biblii Warszawskiej pisze, nie ma cienia zaćmienia. Ale to sformułowanie jakoś tak, wolałem to przeczytać w Biblii Gdańskiej, gdzie Jakub to i ten, który tłumaczył, ani cienia zmienności. I Bóg jest wierny, bo wiemy, że Izrael wiele razy zbłądził. Wiele razy poszedł swoją drogą. Wiele razy poszedł za innymi bogami. Ale w momencie, kiedy oni wołali do Pana, Bóg nawróci się do Pana swego Boga i będzie słuchał Jego głosu, gdyż Pan Twój Bóg jest Bogiem miłosiernym. Nie upuści cię, ani nie zniszczy i nie zapomniał o przymierzu z ojcami Twoimi. Bóg daje, złożył przymierze. I my podczas chrztu też składamy przymierze. Zapytajmy się siebie, czy wierny jestem temu przymierzu? Czy wierny jestem temu, co ślubowałem? Czy wierny jestem temu przymierzu, które złożyłem mojej żonie? Czy jestem wierny? Bo Bóg jest wierny. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Od 9 do 10 wersetu. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Musimy stanąć przed sądem, ale apostoł tutaj woła do nas. Dlatego też dokładamy starań. Dlatego też dokładamy starań. Jeżeli chcemy, żeby nasze auto pojechało, musimy zatankować benzynę, zrobić pewne rzeczy, które są potrzebne, wymiana oleju, przegląd, naprawy, bo chcemy, żeby nasze auto było sprawne. Chcemy, żeby nasz dom wyglądał dobrze, dokonujemy remontów, malujemy, wymieniamy meble, ale nasze życie, które przemija, które pomimo naszych zabiegów widzimy, że lat nam przybywa, jest takie sformułowanie: PESEL-u nikt nie oszuka. Ale mamy dokładać starań każdego dnia. Bo przyjdzie ten dzień, kiedy Bóg nas odwoła i staniemy przed sądem Chrystusowym. Jacy staniemy? Czy będziemy drżeć przed tym dniem? Czy, tak jak często śpiewamy, radujemy się, przyjdź Panie Jezu? Na pewno? Na pewno chcemy, żeby przyszedł Pan Jezus dzisiaj, w tej chwili? Nie mam nic, co muszę z Nim uregulować? Na pewno chcę tego? Czy mam serce miłujące dla Pana? Kogo bardziej miłuję? Te rzeczy, które mnie jeszcze pociągają? To, co jest tylko dla mnie i tylko moje? Czy jednak to, co Pan mówi do nas? Nawróć się, mój drogi przyjacielu. Kiedy staniesz, Pan Jezus powie, staniesz ze mną oko w oko. Czy twój wzrok będzie uciekał od mojego? Bo wzrok Pana Jezusa na pewno nas przeszyje. On wszystko wie. On wszystko wie. Wie o każdym z nas wszystko, dokładnie. Pamiętamy młodzieńca z Ewangelii Mateusza z 19 rozdziału. Bogaty młodzieniec, który przychodzi do Pana Jezusa. I zadaje pytanie Panu Jezusowi. Czegoż mi jeszcze nie dostaje? Wiemy, że nie zdał tego egzaminu. Ale czy to pytanie ja mogę też spytać się Pana Jezusa? Panie Jezu, czego mi jeszcze nie dostaje? Czy chcę mu zadać takie pytanie? Czy mam na tyle odwagi i na tyle świadomości, że zadając takie pytanie Jezusowi, Jezus powie, bo taką odpowiedź też otrzymał ten młodzieniec i odszedł zasmucony, ale czy ja jestem gotowy odpowiedzieć Panu Jezusowi, jeżeli mi powie, musisz zrobić porządek z tym. Panie Jezu, z Twoją pomocą to uczynię. Ale czy mamy taką odwagę, tak jak ten młodzieniec? Czegoż mi jeszcze nie dostaje? Piąta Księga Mojżeszowa, 6 rozdział. Od 1 do 6. A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan, wasz Bóg, nakazał wam, was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni życia, Twego życia, wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ja Ci dziś nakazuję Tobie, Twoim synom i wnukom, i abyś żył długo. Słuchaj ich, Izraelu, i starannie je wykonuj, aby ci się dobrze powodziło i abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci przyrzekł Pan, Bóg twoich ojców. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Słowa, które Pan Bóg nakazuje nam, niechaj będą w naszym sercu. Czy coś się zmieniło? Czy Pan Jezus, który przyszedł i od Pana Jezusa od Jego śmierci mamy nowe przymierze, czy Pan Jezus coś przekreślił ze starego przymierza? Nic. On przyszedł wykonać prawo. Jako jedyny wykonał całkowicie prawo. I Bóg też przemawia do nas, abyśmy byli przejęci czcią dla Pana. Abyśmy nie lekceważyli sobie tego. Nie lekce. Nie tak troszkę. Albo chcesz podążać za mną, albo zatrzymaj się i zastanów się, którą drogą chcesz iść. Bo Bóg jest prawdomówny. On nie zmienia swojego zdania. Powiedział raz do Mojżesza i pomimo próśb nie zmienił zdania. Ale kiedy wiedział o tym, że Izrael będzie błądził i pójdzie za innymi bogami, to będzie dla niego szansa, kiedy będą szczerym sercem wołać do Pana, to On ich wysłucha i wyciągnie ich z niedoli. Te przykazania, które Pan Bóg nam daje, niezmienność Słowa Bożego, 8-9 werset tego samego rozdziału tak mówi. Przywiąż je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Jaki jest nasz dom? Czym jest udekorowany? Co w nim się znajduje? Czy jest tam miejsce dla naszego Pana? Czy całkowicie nasze domy może mają takie oblicze światowe? Jaki jest mój dom? Dom, w którym widzi mnie tylko najbliższa rodzina, moja żona, moja córka teraz. Jaki jest mój dom? Czy taki sam jestem tu, w domu, w pracy, gdziekolwiek jesteśmy? Czy mamy różne oblicza? Czy przykazania Pana mam cały czas przed oczyma? Czy tylko wtedy, kiedy jest mi to potrzebne? Kiedy jak trwoga, to do Boga. Ale kiedy jest dobrze, to jest dobrze. To wtedy Boga nie potrzebuje. 12-13 werset. Strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Będziesz przejęty czcią dla Pana, twojego Boga, i Jemu będzie służył i na imię Jego przysięgał. Strzeż się, abyś nie zapomniał. Bóg chce, abyśmy każdego dnia byli przejęci. Tak jak brat Mateusz wspominał nam. I ukorzy się mój lud. I ukorzy się mój lud, który nazwany jest jakim? Moim imieniem. A my jesteśmy dziećmi Bożymi, jeśli tylko Duch Boży nas prowadzi. ten sam Bóg, Bóg Izraela, ale i mój Bóg. Nie jestem Izraelitą, ale mam tego samego Boga przez Jezusa Chrystusa. Abym był przejęty każdego dnia. Czy mogę dać coś Panu? Dziesiąty rozdział piątej księgi, 17 werset. Gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem Bogów i Panem Panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę, ani nie przyjmuje darów. To, co już wcześniej mówiłem, okup za duszę człowieka jest zbyt drogi. I nie ma takich pieniędzy, które można by byłoby dać Panu Bogu, żeby czyjąś duszę wykupić. Bóg nie przyjmuje darów. Jego największym darem, jaki my możemy Mu dać, są nasze serca. Aby to były czyste serca, pragnące serca. Serce, które służy Panu Bogu. Dlaczego? Bo On jest Bogiem, który zapewni nam naszą przyszłość. Różnie będzie nam się żyło na tej ziemi. Może przyjdą doświadczenia. Może przyjdą choroby. Ale Bóg daje też wyjście. I my w naszym małżeństwie poprzez doświadczenie Steni też wiemy, że Stenia będąc chorą na nieuleczalną chorobę, dzisiaj widzicie ją zdrową. I do dzisiejszego dnia na tą chorobę nie ma lekarstwa. I to jest cud. To jest cud. Ale jak czytaliście, czy jak Stenia wam opowiadała, wiecie, co musiało się wydarzyć w jej życiu, aby ten cud mógł nastąpić. Wiecie, ile upokorzeń czy pokiwań głową musiała usłyszeć, kiedy pomimo choroby przyznawała się do Jezusa Chrystusa. Na koniec Psalm 139. I dwa wersety z tego psalmu. 23 i 24. I chciałbym, aby każdy z nas mógł też codziennie tymi słowami zwracać się do naszego Pana. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Amen.